Zło nie jest czymś abstrakcyjnym. Ma dwie twarze, Dicka i Perego. To dwaj młodzi ludzie, którzy z zimną krwią mordują bezbronną rodzinę w Holcomb, gdzieś w amerykańskim Kansas. W państwie filozofów problem dobra i zła, zbrodni i kary. Sięgamy po literaturę faktów w wydaniu Trumana Capote Z zimną krwią. Ta powieść została wydana w 1966 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zaczynamy od cytatu. Dick nie wątpił nawet przez moment, że Perry stanowi rzadki przypadek naturalnego mordercy. Człowieka, który choć zdrowy psychicznie, pozbawiony jest całkowicie wyrzutów sumienia i potrafi z zimną krwią zadać śmiertelne ciosy, bez względu na to, czy ma jakiś motyw, czy też nie. Czy naturalni mordercy istnieją?
To jest pytanie do naszego bohatera, czyli Trumana Capote.
On prześledził tą historię i jeśli nam się na początku wydaje, że rzeczywiście mamy do czynienia z urodzonymi, czy też naturalnymi mordercami, to w trakcie tej opowieści, bo to jest tak naprawdę zapis mordu, zapis śledztwa i poszukiwania sprawców, zapis rozprawy sądowej i ostatecznie wykonanie wyroku śmierci. I odnoszę wrażenie, że dowiadując się coraz więcej o tych dwóch młodych ludziach, którzy właściwie nie wiadomo dlaczego popełniają ten czyn, zaczynamy im współczuć.
To jest chyba najbardziej przerażające w tej książce i w tego typu i tekstach i filmach, gdzie nagle się okazuje, że ten, kto jest potworem, ma ludzką twarz i wcale nie jest potworem, czy wręcz
no tak,
budzi.
Tylko że my mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z literaturą faktu.
O, i dlatego
non-fiction powiedzieli.
Ale gdy Capote pisał tą swoją książkę, to już wtedy budził kontrowersje, bo dużo ludzi pytało dlaczego. Dlaczego on tak blisko stara się być całej tej sprawy, choćby tych morderców, co on tak naprawdę robi. I ta książka w jakimś sensie była takim wyzwaniem, skandalem. I teraz jak się zastanowimy, dlaczego, to myślę, że źródło naszego zdziwienia, ale też pewnej potrzeby psychologicznej, zaspokojenie widać dużo stuleci wcześniej, bo to jest choćby Teodycea świętego Augustyna, czy potem Leibnica. O co mi chodzi? My uwielbiamy mieć wytłumaczone, co jest dobre, co jest złe. Jak wydarza się zło, tracimy wektory i znowuż potrzebujemy, żeby ktoś nam wytłumaczył, dlaczego wydarzyło się zło. I tak jak w greckiej tragedii potrzebujemy mieć również naznaczonego winnego, skazanego po to, żeby przeżyć katarzis, to zło z świata wymazać. I na poziomie Teodycei widać pewien problem, bo jak to jest możliwe, że w najlepszym z możliwych światów pojawia się zło? Mamy tą taką woltę dosyć przedziwną, intelektualną, która de facto niczego się nie trzyma, która nam mówi, że zło nie istnieje, że to jest błąd, że to jest uchylenie rzeczywistości, czy nasze niezrozumienie tego, co nas otacza. Więc tak naprawdę i Augustyn, i Leibniz robią wszystko, żeby nam wytłumaczyć coś, co można by było wytłumaczyć, albo zostawić, nie tłumaczyć, mówić okej, no różne rzeczy się wydarzają, ja nie muszę nad tym panować, nie muszę tego rozumieć, albo przyznać okej, człowiek jest po prostu dziwny. Nie jest tak, jak sobie go wyobrażamy. Zło
nie tak.
Niekoniecznie jest takie jednoznacznie
nie
złe.
Wiem, czy panowie filozofowie nie mieli jednak czegoś większego do zrobienia, bo musieli połączyć świat, w którym żyjemy, ludzi, którzy na tym świecie żyją, zło, które istnieje, i Boga jeszcze do tego wszystkiego, tak, który na to zło pozwala.
Tak, bo sobie wymyślili tego Boga jako dobroć, więc potem musieli jakoś tą dobroć usprawiedliwić. Natomiast cała ta konstrukcja, łącznie z tą koncepcją Boga, który jest dobrem samym w sobie, więc zła nie mógł stworzyć, jakby pokazuje, jak bardzo my nie chcemy dotykać kwestii zła. Czyli możemy mordować, ale będziemy udawali, że tego nie robimy. Albo możemy mordować, tylko zbudujemy sobie taką otoczkę. Bo proszę zwrócić uwagę, wykonanie wyroku w imię sądu, sprawiedliwości, jeszcze w instytucji takiej jak więzienie stanowe, jest okej. Okay. Tego nie będziemy traktowali jako dotknięcia zła. Wojna, w której my na przykład powiemy, jesteśmy patriotami, idziemy bronić naszej granicy, też będzie takim zaczarowaniem jakby mordowania. Natomiast w momencie, kiedy wydarzy się coś, co opisane jest w książce Zimną krwią, czyli do domu przypadkowych, niewinnych ludzi wchodzą dwaj przypadkowi, wcześniej wydawałoby się też nieobciążeni takim działaniem ludzie i mordują, i to mordują po nic, dla niczego, zaczyna rozsypywać naszą rzeczywistość. Tu gdzieś te metafizyczne dekoracje czy społeczne dekoracje padają zupełnie i my nie wiemy, co z tym zrobić. I Truman Capote jest takim pisarzem, który prowadzi nas przez ten rozsypany świat. I pytanie jest takie, czy on tam szuka sensu?
Odnoszę wrażenie, że nie. Że próbuje być zimnym obserwatorem i zimnym dostarczycielem informacji o tym, bo tutaj się pojawiają historie dotyczące dzieciństwa Dicka i Perego, tak jakby być może to dzieciństwo trochę usprawiedliwia ten moment mordu na Herbercie lat 48, żonie Bonnie 45, córce Nancy 16 i synie Kenyonie lat 15.
No, ale z drugiej strony trochę usprawiedliwiają, ale nie usprawiedliwiają, bo to jest raczej pogłębienie psychologii tych postaci. Gdzieś się okazuje właśnie przez to, że przywołana jest ta ich przeszłość, to ich dzieciństwo, to okazuje się zwyczajnie, że to są po prostu ludzie, tacy sami jak my. Tu nie mamy takiego wskazania, że o, ten moment jest punktem zwrotnym, który coś przestawił w ich świadomości. Cały czas mamy tak naprawdę narrację, która opisując pozostawia nas w zderzeniu z absurdem śmierci czy z absurdem przemocy, z taką też tajemnicą, bo cały czas nie wiadomo, dlaczego ci ludzie zginęli, po co oni zginęli, co takiego było w ich życiu. No to jest jeszcze niepokojące, prawda? My zawsze czekamy na jakąś wielką narrację, która nam pozwoli wytłumaczyć, że ktoś był albo, nie wiem, bajecznie bogaty i dlatego musiał zginąć, bo ktoś chciał go okraść, albo coś zrobił złego. No tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich, powiedziałabym, prostych tak, tak, nie, nie, czy biało-czarnych eksplikacji.
No trochę nam się sprawa w przypadku domu klaterów, czyli tej rodziny, która ginie, komplikuje, bo my wiemy, po jakimś czasie, czytając opowieści i zwierzenia, i czy to śledczych, czy też biegłych sądowych, że to wszystko dla pieniędzy. Tak naprawdę okazuje się, że dla jakichś drobnych $50. A wcześniej zrodziło się to z jakiegoś mitu. Więźniowi opowiedział, że w domu seniora Clattera jest jakiś sejf magiczny, w którym są ciężkie pieniądze.
A z drugiej strony to, co jest najbardziej przerażające, to, że można zabić człowieka, bo się ktoś nudzi. Prawda? Mamy takie historie, jak ktoś wychodzi na ulicę i chce zobaczyć, jak druga osoba umiera, więc zabija tą osobę. Albo zabija dla paru złotych.
Naturalny morderca, czy urodzony morderca, czy taka definicja w ogóle...
Czy po prostu człowiek, taka dziwna istota.
Do powieści Z zimną krwią w Państwie filozofów wracamy za moment. W Państwie filozofów opis zbrodni z zimną krwią na podstawie powieści Trumana Capote. Próbujemy zrozumieć tych dwóch młodych ludzi, którzy tego mordu dokonują. Czy my rozumiemy więcej mechanizm, który kierował Dickiem i Perem?
Myślę, że nie. Natomiast myśmy sobie zbudowali pewne mity i samego pisarza, i tego sennego miasteczka, w którym pozornie nic się nie dzieje, w którym rzeczywistość sobie po prostu tak płynie, takiej zwyczajnej, codziennej, amerykańskiej rodziny. I to są takie mity, które już narosły nad tą książką Z zimną krwią. Pojawiły się oczywiście ekranizacje, pojawiły się różnego rodzaju opracowania. ta książka, ten tekst zaczął żyć swoim życiem po prostu. Natomiast czy my coś więcej wiemy? Chyba nie. Oczywiście zawsze na takiej zasadzie hermeneutycznej jesteśmy o tyle w lepszym punkcie, że minęło tych parę lat, więc być może ktoś coś mądrego odkrył, jakiś socjolog czy psycholożka, ktoś może dotarł do sedna. Natomiast
to ja sprecyzuję pytanie, czy my wiemy coś więcej o naturze człowieka?
No właśnie. Myślę, że mamy kolejne mity, po prostu.
Dobrze, ale czy te mity w jakiś sposób, one na pewno nas kształtują? I czy te mity, w których się wychowujemy, nie pozwalają nam dokonać takiego czynu jak Digi Perry?
Myślę, że zawsze jest to niebezpieczeństwo. Natomiast ja myślę, że to, co zrobił Truman Capote, ten moment kulturowy, w którym on żył, to jest też taki okres, w którym kultura zaczyna nas przyzwyczajać do czegoś, o czym wcześniej się nie mówiło, do przypadku, do takiej asensownej struktury, czy absurdalnej struktury rzeczywistości. No bo zobaczmy, ile będziemy mieli takich nawet popkulturowych tekstów czy filmów pokazujących śmierć dla śmierci, czy bezsens czyjegoś życia, czy bezsens czyjejś śmierci. Czyli my w pewnym momencie nauczyliśmy się w XX wieku mówić o człowieku bez takich wielkich wartości czy wielkich tematów. I to jest tutaj chyba najbardziej interesujące, bo w jakimś sensie Truman Capote właśnie ma ten wkład w to takie aksjologizowanie bytu ludzkiego, czy taką próbę zajrzenia poza narracjami metafizycznymi, czy tymi wielkimi antropologicznymi, humanistycznymi.
Ale czy to obdarcie nas z tego wszystkiego, ono nam to życie ułatwia, czy utrudnia?
Ja myślę, że wcześniej nie było łatwe, bo metafizyka obciążała niesamowicie, bo nie pozwalała zrozumieć naszych zmysłów, ciała, wielu sfer naszego życia. Natomiast odarcie z metafizyki wcale nie oznacza, że zostaliśmy odarci z kultury, bo dalej mamy jakiś płaszczyk kulturowy. Człowiek nigdy nie jest nagi. Nawet jak jest, to i tak jest ubrany właśnie w różnego rodzaju kulturowe wzorce. Nawet jego ciało, bo tu, prawda, mamy ten motyw, to ciało człowieka, który został zabity. Potem śledczy pochylają się nad tymi zwłokami, analizują, prawda, jest taki moment wręcz pewnego skrępowania, bo można sobie uświadomić, że oto patrzymy na zwłoki kogoś, kto wcześniej żył, kogo być może znaliśmy, kogo widzieliśmy wcześniej jako istoty żywej. Teraz jak podejść do tego, do tej sytuacji. No więc nawet te zwłoki nie są nagie, tylko są ubrane w różnego rodzaju treści, więc nie będzie łatwiej.
Czy z zimną krwią, to często reklamowane, starcie dobra ze złem, odwieczny problem ludzkości? Czy pani profesor się z tym zgadza?
To w jakimś sensie na pewno jest odwieczny problem ludzkości.
Czegoś nie dorabiamy do tej opowieści zimnej reporterskiej roboty.
A no właśnie, dorabiamy
zimnej
oczywiście,
reporterskiej
że tak.
roboty, która po prostu przedstawia, a próbuje dowieść ze wszystkich stron, łapiąc różne tropy i różne ślady. Nawet nie wytłumaczyć, dlaczego do tej zbrodni doszło, tylko ją po prostu opisać.
No ale myślę, że już w tym pytaniu, które pan redaktor zadał jest odpowiedź, bo ta zimna narracja, taka bardzo, no powiedziałabym, obiektywna, niezależna, która próbuje wydobyć na sposób reporterski, co się stało, jest też dla nas przerażająca. My byśmy woleli, żeby Capote nam na przykład pokazał, że jest przerażony, albo żeby nam pokazał jakieś swoje zobrzydzenie, albo nawet fascynację, cokolwiek. Niech pokaże jakieś emocje w tą albo w tamtą. Natomiast to chłodne oko też dla nas jest tutaj w jakimś sensie trudne do zaakceptowania. Ja mówię szczerze, czytając tą książkę ostatnio, po sobie ją powtórzyłam, to myślałam o takim reportażu o tytułem Ludzkie potwory o dwóch kobietach z grupy Mansona. I tam dziennikarka, która dotarła do więzienia, rozmawiała z tymi przestępczyniami, miała ogromny problem wewnętrzny i ona to ujawnia na kartach tej swojej książki, jak rozmawiać z osobami, które kogoś zabiły i to tak okrutnie, prawda, że kobieta w ciąży prosi, żeby dać jej urodzić to dziecko, a one mordują. Teraz jak z taką osobą rozmawiać? No podejmuje ta dziennikarka ten trud. Książka jest fascynująca, ale ona ujawnia tą swoją kuchnię. Natomiast Capocci tego nie robi. I w tym sensie rzuca nam niesamowite wyzwanie, prawda? Bo tutaj my w zasadzie pytamy nie tylko samą tą fabułę, przyczynę zbrodni i całą tą historię, ale gdzieś ta postać pisarza też jest. On też stał się mitem, prawda? Bo mamy filmy o nim.
Ciekawe jest to, że tytuł Z zimną krwią niekoniecznie i nie tylko odnosi się do samego mordu, ale odnosi się także do opisu tego zdarzenia.
Dokładnie, dokładnie. I gdzieś potem staje się taką wizytówką samego pisarza.
Jeśli państwo chcieliby rozpocząć drogę z literaturą faktu, to chyba trzeba zacząć od tego, który tę drogę rozpoczął. Truman Capote Z zimną krwią. Będzie państwu zimno po przeczytaniu tej opowieści, bo tutaj, chciałem powiedzieć, miętkiej gry nie ma, ale litości dla czytającego państwo nie znajdą. A do państwa filozofów wracamy za kilka chwil. To ostatnia część państwa filozofów, a w niej Z zimną krwią powieść, dokument właściwie Trumana Capote. Kończyliśmy na litości, to od tej litości tę część chciałem zacząć. Czy litość, czy przebaczenie to jest słabość, czy to jest istota człowieczeństwa, która nas odróżnia od innych zwierząt?
A, to dobre. Bo z jednej strony litość rzeczywiście wydaje się czymś takim bardzo słabym. Litowanie się nad kimś, litowanie się nad jakąś ofiarą jest bardzo takie nawet odczłowieczające, bo się odbiera podmiotowość, sprawczość. No z drugiej strony przemoc jest odbieraniem podmiotowości, sprawczości. Natomiast pojawia się tu gdzieś to pytanie, czy można przebaczyć. Truman Capote nas prowadzi przez całą tą narrację, tak jak już mówiliśmy, bez emocji. To znaczy on jest jakby bez emocji.
Tak, tak. Ja zwracam uwagę na to, że to w nas, czy we mnie czytając to, rodzi się taki moment współczucia trochę i tak aż byłem lekko poruszony tym, że próbuję usprawiedliwić tych ludzi, którzy z zimną krwią dokonali mordu. I próbuję może im wybaczyć nawet.
Ale teraz proszę zobaczyć. Mamy Arystotelesa. I mamy jego strukturę cnoty. Cnota jest zawsze pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem. Więc w przypadku przebaczenia, w przypadku tej emocji, która rodzi się w tym momencie, kiedy patrzę na takiego Dicka i Perego, widzę ich już w więzieniu, widzę ich już na ławie oskarżonych. Teraz to oni są po tej drugiej stronie. Teraz to o nich się decyduje. Dowiadujemy się czegoś o ich dzieciństwie, które wcale nie było znowuż takie słodkie. To co pozostaje nam, albo gniew ciągle i takie oburzenie, to oni zabili z zimną krwią, nie dali szansy 16-latkowi, 17-latce, rodzicom, którzy nic nie zawinili, pozostaje ta furia. Albo obojętność, to nie moje miasteczko, nie moja rodzina, nie moja historia, książka, no reportaż jak każdy inny. No dobrze, ładnie napisany, ciekawy pisarz.
I co, ale jest jeszcze coś pośrodku. I pośrodku jest przebaczenie?
Dla Arystotelesa tak. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo Arystoteles też pokazywał, że nigdy ta cnota nie jest matematyczna. Nie da się jej tak arytmetycznie przyłożyć, prawda, linijeczkę. Tu mam gniew i oburzenie, tu mam obojętność i tak po środku idealnie mi wychodzi, bum, przebaczenie. Nie, tylko Arystoteles pokazuje, są jeszcze emocje, jest jeszcze moje rozumienie sprawy. Muszę rozważyć całą strukturę i być może bardziej cnotliwe będzie oburzenie. Czyli to przebaczenie może wiązać się równocześnie, bo to jest cnota przebaczenie, ale może przybliżając się do oburzenia będzie się wiązać z koniecznością jednak wysokiego wyroku. no tu się stało coś, co przekreśla jakiekolwiek mówienie o takim pełnym przebaczeniu. Może ukaranie jest tutaj potrzebne, ale mogą być inne sytuacje. Może być sytuacja, że rzeczywiście ktoś kogoś zabije, bo został do tego zmuszony, bo walczył o swoje życie, bo na przykład jego rodzice albo dziecko, albo ktoś, kogo kochał, umierało i to była jedyna szansa ratunku. No tu możemy znaleźć okoliczności, które spowodują, że przesunie się nam w stronę nie gniewu, ale jakichś takich neutralnych emocji, zrozumienia i to przebaczenie wtedy będzie miało inny charakter. Czyli przebaczenie przebaczeniu nierówne.
Cnota jasne, wchodzimy w świat etyki i decyzji etycznych, które no, są jednostkowe i bardzo praktyczne.
Tak, ale z drugiej strony zawsze jest jakieś ale. Derrida z kolei zwrócił uwagę na to, że przebaczenie jest aporią. Czyli on uważał, że przebaczenie pojawia się wtedy, kiedy sytuacja jest tak niejednoznaczna, tak bardzo nie do rozwiązania, że oczywiście możemy iść na wojnę i nienawidzieć, albo popaść w tą obojętność, żeby zostać przy tych kategoriach arystotelesowskich. Ale no popatrzmy znowuż na Dicka i Perego. Sytuacja jest rzeczywiście bardzo nierozwiązywalna, bo ciągle do końca my nie wiemy, co nimi rządziło. Dlaczego oni tak, a nie inaczej postępowali?
Dobrze, ale czy to ma znaczenie w momencie wydawania wyroku? W tym wypadku mamy najwyższy wyrok, możliwy kary. Czy sam czyn nie sprawia, że w świetle prawa, które obowiązywało w Stanach Zjednoczonych, nie ma miejsca na to przebaczenie tak naprawdę? Kara ma być odpowiednia do czynu popełnionego. Czyli śmierć w tym wypadku.
Głos ze starożytności Arystotelesa nam mówi, okoliczności mają znaczenie, intencje mają znaczenie, kto co kiedy robi ma znaczenie. Natomiast głos płynący już ze współczesności nam mówi, no gonitwa totalna absurdu. I przebaczenie w tym sensie jest również związane z aporią, będzie też pewnego rodzaju paradoksem. A więc nieukaranie albo ukaranie Dicka i Perego w tym świecie Derridy i jego aporii w zasadzie jest bez znaczenia. Bo to, co oni zrobili, jest tak absurdalne, poza porządkiem logiki społecznej, moralnej, no naruszyli wszystko, że nie da się z tego wyjść. Tu może tylko Hannah Arendt powie spokojnie, że przebaczenie jest aktem wolności, ale w takim kontekście kto może przebaczyć? Rodzina, która została i obserwuje ten proces? No to bardzo trudne, bo to taki akt wolności wymagający, by przekroczyć swój własny ból. Ale na pewno sąd tego nie może zrobić, no bo wtedy sąd jednoznacznie byłby po stronie tej złej.
To może nie ma przebaczenia. Wymyśliliśmy sobie taką kategorię.
No i dlatego mamy bez przebaczenia. Tak, to jest na pewno kategoria, jeżeli nie wymyślona, to wypracowana. I to historia Arystotelesa pokazuje, bo cała ta struktura cnoty jest bardzo starannie przez Arystotelesa budowana. Tak powiedziałabym krok po kroku, bo zaczyna się od wychowania, gdzie dziecko wchodzi w sferę wartości. Zaczyna się też od takiego przekonania, że każde nasze działanie, każdy nasz wybór ma znaczenie, bo to nas albo utrwala w tym życiu cnotliwym, albo oddala od życia cnotliwego. Więc też musimy pamiętać, że to, czym jest na przykład przebaczenie, na ile ja mogę przebaczyć, zrobić to świadomie, zrobić to właśnie w ten etyczny sposób, zależy teraz od moich kompetencji moralnych, które ja cały czas zdobywam. Plus u Arystotelesa, który był racjonalistą, ale pokazywał, że te emocje też są szalenie ważne. Więc na przykład moje oburzenie moralne, jakiś absmak moralny, on też będzie tutaj istotny. Bo jeżeli ja potrafię poczuć empatię z jednej strony, a z drugiej strony oburzenie moralne, to będzie takim wzmocnieniem mojego rozumowego rozpoznania rzeczywistości. Więc to jest cała plecioneczka myślenia o świecie, zrozumienia tego, co się dzieje, plus no, umiejętności też wyboru. Natomiast myślę, że tu też trzeba pamiętać o Derridzie, no bo to bez przebaczenia, czy to rozsypujące się przebaczenie, ono wiąże się z taką świadomością kulturową, że myśmy wypracowali coś, co może się okazać bardzo dwuznacznym narzędziem. Bo jak ja mogę przebaczyć na przykład za kogoś, jak ja mogę przebaczyć, gdy już ludzie nie żyją, jak ja mogę przebaczyć, gdy nie da się odwrócić pewnych wydarzeń, no choćby takich właśnie jak morderstwo. A z drugiej strony sąd przecież nie może być tą krwawą rzeźnią, czy takim oko za oko odpowiedzią ślepą, czy wręcz takim wyrazicielem furii.
Ale wyrok musi wydać. Ale przebaczyć musi... właściwie nie wiadomo, co ma zrobić z przebaczeniem. To nie jego zadanie.
Albo inaczej, wyrok nie może być zemstą. Stąd przebaczenie.
A właściwie
jest...
dlaczego nie?
No bo jak mamy
dlaczego
zemstę, to mamy...
Tak zostaliśmy wychowani, że wyrok nie może być zemstą.
Bo wtedy będziemy tacy sami jak Dicky Perry. Może o to chodzi. Żebyśmy jednak wybudowali trochę inne zasady, gdzie nim podniesiemy rękę na drugiego, kimkolwiek by on nie był i cokolwiek by nie zrobił, żebyśmy 6 razy się zastanowili, czy rzeczywiście mamy do tego prawo.
Bo to nam pozwala społecznie lepiej funkcjonować?
Na pewno. To raz. Ale też myślę, to nam pozwala być podmiotem, a nie ślepą furią. Bo gdy Arystoteles pisze o tych skrajnościach, o tych przeciwieństwach, to on wyraźnie pokazuje, że na jednej stronie mamy gniew, mamy tą ślepą furię i ona może prowadzić do linczu, do zemsty, do działań, które gdzieś tam logicznie dadzą się usprawiedliwić, no bo jeżeli ktoś zabił i to uderza we mnie czy w społeczeństwo, to gniew, furia mają swoją logikę. Tylko niebezpieczeństwo jest takie, że bardzo łatwo społeczeństwo podpalić. Bardzo łatwo doprowadzić do zamieszek, bardzo łatwo wyprowadzić ludzi na ulicę, bardzo łatwo zrobić kotłowaninę emocjonalną, negatywną.
I zakładam, że w przypadku z zimną krwią, gdyby nie zapadły wyroki kary śmierci, to do takich rozruchów mogłoby dojść. Oczywiście to jest jakaś hipoteza, jakieś wychodzenie już poza sam tekst.
Ale historia nas uczy, że nieraz tak było, prawda? Gdy ludzie się czuli oszukani przez sąd albo gdy czuli się opuszczeni przez państwo, przez instytucje.
I tak sobie przechodzimy od tego przebaczenia do sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe. Jak to wyważyć? Jak to ocenić tak naprawdę?
Znaczy oczywiście tu są jakby dwie sprawy, bo w momencie, kiedy na przykład ludzie czują, że stała się jakaś niesprawiedliwość, dokonują linczu, wychodzą na ulicę, demolują załóżmy miasto w jakimś proteście, a historia pokazuje, że były takie przypadki, są takie przypadki, to wtedy mówimy już nie o etyce, nie mówimy o prawie, tylko mówimy co najwyżej o takiej moralności w sensie obyczajowości, która została naruszona. Czujemy, że coś jest nie tak, nie panujemy nad tym, boimy się. Za tym często idzie właśnie strach, czy taka ślepa potrzeba uporządkowania już teraz natychmiast. To jest też struktura linczu. Zemsta dla zemsty, żeby chociaż na chwilę poczuć, że panujemy nad rzeczywistością i straszne rzeczy nie zdarzają się. Tylko proszę zwrócić uwagę, linczowano często niewinnych, linczowano tego kozła ofiarnego, czyli kogoś, kto wcale nie odpowiadał za zło, ale został wytypowany na kozła ofiarnego. Więc ten chaos emocjonalny i taki moralny, on niestety nie ma nic wspólnego często z etyką, natomiast może prowadzić do ogromnej destrukcji.
I co? I Arystoteles kiwałby głową, patrząc na zamieszki, na tumult, myśląc sobie, nie myśleliście, nie uruchomiliście rozumu, który by zapanował nad waszymi uczuciami, tak?
Gdzie cnota?
A Derrida co by robił, skoro Arystoteles groziłby palcem i mówił oj, oj, oj?
To Derrida by mówił, no cóż, takie konsekwencje. Jak się już jedno posypało, to się i drugie posypie. No bo ta u Derridy sytuacja aporii, która prowadzi nas do przebaczenia, to jest sytuacja, w której właśnie dochodzi do jakiegoś takiego niezrozumiałego zerwania nie chcę powiedzieć, że umowy społecznej, ale pewnego poczucia naszej moralności. No jednak czujemy, że choćby zabójstwo jest czymś złym. Możemy być osobą niekoniecznie o dużej wrażliwości etycznej, społecznej, ale zabójstwo, jeszcze zabójstwo sąsiada z sąsiedztwa budzi w nas to poczucie, że coś jest nie tak, że coś zostało naruszone. Zresztą często osoby, które na przykład były może nie bezpośrednio, ale jakby w zasięgu wydarzeń, czyli mieszkają w dzielnicy albo w mieście, w którym dzieje się coś drastycznego, potem mówią, że inaczej patrzą na swoich sąsiadów, inaczej patrzą na swoją okolicę. To jest jednak pewnego rodzaju trauma, która dotyka całą społeczność. I stąd Derrida mówi o tej aporii, no bo teraz wybaczenie rzeczywiście to jest dokonanie czegoś niemożliwego, czy konfrontowanie się z czymś, co jest niemożliwe. Bo nagle rzeczywistość zmienia swój charakter. Coś, co było moim domem, zaczyna być moją pułapką. Coś, co było moim miastem, zaczyna być przestrzenią grozy. Ktoś, kto był moim sąsiadem, może się okazać podejrzanym, tym, kto mi zagraża. Więc tu wszystko zostaje wywrócone. Zresztą Derrida ma specyficzne doświadczenie, bo to jest Francuz, który urodził się w Algierii. I on na tym też bazuje, bo w pewnym momencie on sam doświadczył tego momentu, w którym jego ojczyzna przestała być jego ojczyzną, a jego ojczyzna nadal nie była jego ojczyzną, no bo Algier przestał być jego ojczyzną, Francja no nie do końca na początku tam się odnajdywał. Plus jego przyjaciele, sąsiedzi, rodzina, no to jest podobna historia, którą znamy ze słów i z doświadczenia Alberta Camus, prawda? Takie kompletne nagle wykorzenienie z wszystkiego. No i tu Derrida pyta, no jak przebaczyć sobie, innym, światu, rzeczywistości, historii, nawet tym moim sąsiadom, którzy nagle każą mi wyjechać. No i to jak odniesiemy do DKP'ego, to jak odniesiemy do całej historii opowiedzianej przez Trumana Capote, no to pojawia się pytanie, czy w ogóle możemy zastosować przebaczenie, a może to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić, prawda? Przebaczyć się, ale równocześnie domagać się.
Wycofywała się pani profesor ze sformułowania umowa społeczna. Dlaczego?
Bo to jest kolejny temat. Już po prostu byśmy tu siedzieli do rana i nie wiem, czy państwo by to znieśli.
Chciałem zapytać. Prawo jest umową społeczną, tak?
Tak. Zakładamy.
W jaki sposób umawiamy się? Mamy winnego i my też się jakoś umawiamy, jaką on ma ponieść karę.
Tak. Mówię to tak z przerażeniem, no bo tradycja filozofii, wiadomo, będzie tu różne kombinacje nam pokazywać. No bo możemy na prawo popatrzeć jako na prawo naturalne. Oczywiście to prawo naturalne teraz może pochodzić albo od samej natury, ale może mieć też naturalny, boski charakter. Więc tu się możemy uplątać w niezłe dyskusje, ale jeżeli założymy, że ono jest pewną społeczną konwencją, właśnie taką umową społeczną a la Thomas Hobbes, no to wtedy rzeczywiście to my w pewnym momencie ustalamy, co jest dobre, co jest złe, co powinno być karane, co nie powinno być karane. No i teraz pytanie, na jakiej zasadzie przyjmujemy, że coś jest dobre i co jest złe. No i jak przyjrzymy się, no to prawo nam się też oczywiście zmienia. No bo samo pojęcie tego, co jest na przykład przestępstwem, też będzie modyfikowane. Oczywiście zostają też pewne rzeczy takie jak zabójstwo, które w jakimś sensie będą niezmienne, ale pojawi się na przykład większa wrażliwość społeczna. Czyli pojawi się pełno takich kazusów, które każą nam zadać sobie pytanie, czy ktoś, kto zabił, rzeczywiście jest osobą, która powinna stanąć przed sądem. Bo to, że niekoniecznie jest zły, to już wiemy od Piotra Abelarda.
Digipery pewnie w innym systemie prawnym na karę śmierci nie zostaliby skazani. Na przykład w Norwegii.
Tak.
Dostaliby 25 lat albo 20, najwyższy wymiar kary.
Tak, ale jakby ich przyrzuciło z kolei do średniowiecznej Europy, to mogliby być skazani i to bardzo boleśnie by umierali długo.
A lud by na to patrzył.
Dokładnie. No więc to rzeczywiście prawo jest konwencją.
I ten lud w jakiś sposób czerpał przyjemność, o, radość widzę. I rozkosz.
A, już widzę, pan redaktor bardzo potrzebuje, żebyśmy tutaj się zanurzyli.
Myślę o pręgierzach, myślę o
rwaniu końmi, tak, łamanie kołem, tak.
No jak to sobie wytłumaczyć?
No to myślę, że najlepiej Michel Foucault to ujął, w nadzorować i karać, bo to jest jednak pewnego rodzaju proces, w którym z jednej strony społeczeństwo musiało jakoś poradzić sobie ze zbrodnią, która jest takim elementem zaburzenia relacji społecznych, a z drugiej strony społeczeństwo musiało poradzić sobie ze swoimi namiętnościami, bo jednak, jak pokazuje Foucault, ten średniowieczny kat, ale jeszcze w XIX wieku w niektórych egzekucjach kat również wykazywał się dużym okrucieństwem, to te publiczne egzekucje, ta cała kaźń skazańca. To wszystko miało służyć takiemu, z jednej strony, ku przestrodze, uważaj, nie rób nic głupiego, bo też będą cię katować, ale z drugiej strony to było takie bardzo brutalne wręcz odrąbanie zła od struktury społecznej. I trzeba było dopiero takich myślicieli jak na przykład Jeremy Bentham, którzy powiedzieli stop, prawda? Musimy edukować, przywrócić skazańca społeczeństwu, zresocjalizować. Ale to jest cały proces i Foucault mi ten proces też był pełen błędów i w zasadzie to, cośmy zrobili wedle Foucault, to zamieniliśmy tą fizyczną kaźń na takie psychologiczne łamanie człowieka, no bo więzienie, izolacja, kara, to jest takie napiętnowanie, takie zmuszenie, żeby ten człowiek żył z pewnym piętnem, żeby się ukorzył, złamał i nie tyle wrócił do społeczeństwa, co został przyjęty łaskawie po odbyciu wyroku. I to jest problem, bo na przykład Erwin Goffman w takiej książce Piętno, on pisze o byłych skazańcach, którzy odbyli już wyrok, że to często ludzie są, którzy na przykład ukrywają to przed społeczeństwem. I teraz dlaczego? No skoro zrobił człowiek coś złego, został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, odbył karę i teraz już nie robi niczego złego, to dlaczego on ma ukrywać fakt, że był w więzieniu? I Goffman mówi, problem polega nie na tym, że nas odstręcza, że ten człowiek coś zrobił złego, tylko że on już niesie całe piętno i tego zła, które kiedyś dokonał, i wyroku, jaki otrzymał, i kary, jaką odbył, prawda? To jest piętnujące niesamowicie, więc on będzie robił wszystko, żeby to zakryć, żeby nie było widać. No kiedyś rękę mógł złodziej stracić, czy mógł piętno mieć wypalone na twarzy, a
wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, tak od razu.
Ale współcześnie człowiek nadal jest napiętnowany. My tego już nie widzimy, ale jak pokazuje Goffman, ten człowiek może czuć to piętno i ono do niego wróci, bo pracodawca się dowie, że zatrudnia byłego skazańca, więc może zacząć automatycznie z nieufnością i inaczej traktować tego człowieka. Więc piętno mniej lub bardziej widoczne pozostaje.
I nie ma przebaczenia. Z zimną krwią i bez litości kończymy, Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.